Pán s vámi. Slova Evangelii veduk Świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawróci. Powiedział też: pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Myślę, siostry i bracia, że w logice tego świata, w logice przeciętnego myślenia, przed chwilą przeczytany przez diakona tekst w żaden sposób się nie mieści, ani się nie zgadza. Nikt z pasterzy, żaden pasterz nie zostawia 99 owiec, które mogłyby zginąć, przepaść, a nie szuka jednej. Żadna kobieta, znajdując drachmę, nie robi przyjęcia, bo to przyjęcie wielokrotnie więcej kosztuje niż ta drachma. I właściwie żaden ojciec, w miarę roztropny, nie da młokosowi takiego majątku, bo z góry wiadomo, że go zmarnuje. Nic się tu nie zgadza. Nie pasują te przypowieści do ludzkiego spojrzenia. I poprawnie. Bo jest to logika Boga, a nie człowieka. A w logice Boga jeden człowiek jest wartością, którą może tylko i można tylko z perspektywy Ewangelii pojąć i zrozumieć. W tym współczesnym świecie nawet najpiękniejsze prawa człowieka i wszystkie deklaracje razem wzięte i demokracje nie przekraczają tej granicy. Tam nie ma żadnego rachunku, nie ma żadnego salda dodatniego. Jest po prostu człowiek, który potrzebuje pomocy. Jest człowiek, który wszedł na jakieś bezdroża. Jest człowiek, który nie umie znaleźć drogi ani do siebie, ani do innych, ani do Boga. To jest wystarczający motyw, żeby wszystkie logiki, według których się posługujemy i poruszamy po tej ziemi, zostały rozchwiane i zachwiane i zakwestionowane. Taki Bóg pojawia się w tym 15 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. Spróbujmy trochę mu się przyjrzeć. Spróbujmy trochę popatrzeć na tego Boga i spróbujmy odczytać prawdę tego przesłania, które nam zostawił. Jan nam powiedział, ewangelista, w tym czytaniu, że jest Bogiem miłości. I że Jego twarz odkrywają ci, którzy kochają ludzi, którzy przyjęli Jego przykazanie, Jego propozycje i weszli w świat według takich kategorii, takich kryteriów, według tego pierwszego prawa Ewangelii, które nazywa się prawem miłości. Tak normalnie dzisiaj mówił nam przed chwilą święty Jan. Drugie czytanie jest próbą jeszcze odwołania się i połączenia tego spotkania i tego zamyślenia z wczorajszym wieczorem. Kiedy próbowaliśmy odkryć, że potrzebne jest, czasem wręcz konieczne, wewnętrzne pielgrzymowanie, swoisty powrót do takich momentów, kiedy każdy ludzki odruch i każde myślenie jest bardzo świeże. Nieprzyprószone jeszcze doświadczeniami zagubienia, nieprzyprószone doświadczeniami niepowodzeń, zniechęceń. i jakiegoś wyliczenia, że nie wszystko z tego boskiego świata w kategoriach obliczenia jakiejś tam ludzkiej ekonomii jest opłacalne. W tym jest radość i w tym jest piękno miłości, która jeszcze nie została dotknięta całym dramatem ludzkich niemożności. Jest pewnie bliska boskiej, tamta nigdy się nie zniechęca. I teraz z takiej perspektywy warto by może zobaczyć na te znaki, na te symbole, które nam Bóg zostawił trochę w tej szczególnej przypowieści, właściwie trzech przypowieściach. Nazywany jest ten 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza Ewangelią w Ewangelii. Bo rzeczywiście, jest, jeżeli jest Ewangelia dobrą nowiną, to ta z tego 15 rozdziału powielokroć jest nią. A ta przypowieść o synu, który zmarnował bardzo wiele, jest bardzo szczególna. Ciekawa to rzecz. Ojciec, wiedząc wszystko, co się stanie, ani na moment nie próbuje syna zatrzymać. Wielokrotnie nad tym tekstem się zatrzymuje i wielokrotnie brzmi we mnie to jednoznaczne przekonanie. Jedynym celem działania ojca i wszystkim, co zrobił, zanim syn dom opuścił, było danie mu doświadczenia, że jest niezmiernie, niesamowicie wręcz kochany. To jest istota tego fragmentu. Ojciec robi wszystko, żeby syn dobrze zapamiętał, że tu go kochają. I gdyby nie to doświadczenie miłości, wtedy, kiedy wszystko już zmarnował, co zmarnować można, kiedy zagubienie i swoiste upodlenie niemalże doszło do granic wytrzymałości i możliwości, gdyż w tamtym świecie posłanie kogoś do pasienia świń jest już obrazem kompletnych bezdroży i zupełnego połamania człowieka. I wówczas, jak cudowny skarb, jak wartość największą, odkrył syn we swoim wnętrzu wspomnienie tamtej miłości. To jest jedyny motyw powrotu. Nigdy by się na to nie odważył, nic by go nie skłoniło do powrotu. Cała historia takich zagubień niesie ze sobą choćby prosty ludzki wstyd i ciągłą niepewność, jak będzie. I chciałbym wam, siostry i bracia, tę przypowieść powiedzieć współczesnym językiem, zanim jeszcze będziemy szukać. Doświadczyłem jej dokładnie tak samo, jak jest w Ewangelii, co do joty. Moich dobrych znajomych, mogę powiedzieć, przyjaciół, dziecko, córka, w klasie maturalnej nagle zniknęła. Bez śladu, w jeden dzień. Przez półtora roku nie było śladu życia i rodzice, płacząc, już się właściwie pogodzili z tym, że prawdopodobnie nie żyje. I wtedy ją znaleziono w jednym z domów publicznych w Niemczech. Ból i zdumienie, bo tego się nie dało zrozumieć. Jedna z lepszych uczennic w szkole, dom pełen ciepła i zrozumienia. Nikt nie mógł pojąć, jak można zrobić taką rzecz. I nawet nie chciała wrócić. Półtora roku po tym fakcie wróciła i byłem pierwszym człowiekiem, który z nią rozmawiał w Polsce. I kiedy przyjechała do mnie po rozmowie, powiedziałem jej: słuchaj, ja pomogę ci we wszystkim, czym zechcesz, ale ty musisz powiedzieć, co ty chcesz teraz zrobić. I ku mojemu zdumieniu zobaczyłem jej zdziwione oczy, zdumione, i powiedziałem: jak to, co mam zrobić? Wracam do domu. Teraz już wiem, że tylko tam mnie kochają. Można by było to przeczytać, spisać i brzmiałoby tak samo jak w ewangelicznej przypowieści. Bo takiej sprawą to pierwsze prawo miłości, które
daje człowiekowi szansę odradzania. Daje człowiekowi szansę powrotów, kiedy już żadne ludzkie kalkulacje się nie sprawdzają. Kiedy nic, co da się w jakikolwiek sposób wyliczyć i zrozumieć, nie ma już znaczenia. Nie jest w stanie odrodzić człowieka, nie jest w stanie przywrócić mu życia. Jest tylko Bóg właśnie o takiej twarzy. Jest tylko Bóg, który jest taką miłością. I tylko wtedy człowiek zaczyna się odradzać. I tylko człowiek wtedy staje się na nowo głęboko ludzki. W tym obrazie jest sporo symboli. One wszystkie mają bardzo ważne znaczenie. Pocałunek. Jest to pocałunek miłości. W chrześcijaństwie mówimy o braterskim. Oznacza on zawsze przynależność do wspólnoty. Jest oznaką duchowego zjednoczenia, jedności, zgody, braterstwa, miłości. W tamtym świecie szata jest, i to najlepsza, jest przywróceniem, pełnym przywróceniem synowskich praw, wszystkich przywilejów. I taka jest używana tylko przy największym świętowaniu. Tak to się dzieje przez cały Stary i Nowy Testament. Można to śledzić. Ta przypowieść tłumaczy jedno. Na czym polega nowość tego przymierza, który nazywamy Nowym Testamentem, czy przymierza nazywanego nowym? Jakbyśmy chcieli zobaczyć, to proszę dla kontrastu w Księdze Powtórzonego Prawa przeczytać fragment 21 rozdziału od wiersza 18 do 21. I będzie tam kodeks kar przewidzianych dla nieposłusznego syna. Nawet nie dla takiego syna, który gdzieś tam coś zmarnował, ale przekroczył granicę posłuszeństwa. Łącznie z kamienowaniem, z wyrokiem śmierci. Jak się przyłoży te dwa teksty, to są dwa światy, które nie mają żadnej wspólnej linii, żadnego wspólnego mianownika. Bóg objawiany w Chrystusie jest Bogiem w miłości zupełnie niepojęty. I to jest istotne. Wobec tego drugiego syna, który zawsze był w domu, wydawał się być porządnym, i który był gotowy powiedzieć temu: nie wracaj, nie jesteś wart powrotu. Wobec jednego i drugiego jest tam piękna nuta miłości. Ojciec jednego i drugiego chce przygarnąć, chce sprawić na nowo, by wszystko było cudowną jednością, by wszystko znowu było razem. Takie jest zmaganie tegoż właśnie Ojca, który nie chce, by młodzi ludzie, ci młodzi jego synowie, nie radowali się wtedy, kiedy wraca życie. Kiedy wraca pełnia życia i kiedy wszystko na nowo nim się staje. Myślę, siostry i bracia, że jest to cudowne przesłanie. I bez tego bardzo ciężko jest rozumieć Boga i Ewangelię. Myślę, że w tym kontraście takiego Boga i chrześcijaństwo, wracam do tej myśli, czasem rozumiane jako sposób spełnienia obowiązku, nakazów, czynności religijnych, liturgii, tylko i wyłącznie celebracji, wygląda przedziwnie i jakoś niewłaściwie i jakoś nieprawdziwie. Miłosierdzie zawsze i u proroków w Starym Testamencie też oznacza jakąś bardzo szczególną potęgę miłości, która jest większa niż grzech, niż nienawiść, w ogóle kogokolwiek. Miłość tak rozumiana jest piękną treścią życia. I to jest cudowne, że ojciec tegoż marnotrawnego syna jest bardzo wierny swojemu ojcostwu, wierny w tej swojej miłości, którą obdarzał syna. I to jest piękna cecha miłości, wierność. I chociaż myśmy ją trochę w tej fazie historii sponiewierali i wydaje się nie być w cenie, Bóg tu zrobił bardzo wiele, można by tak po ludzku powiedzieć. Wysilił się ogromnie, żeby to nam przekazać, żeby to zrozumieć. W tym tekście 15 rozdziału, kiedy w pierwszym wierszu, najpierw tego odezwania, w siódmym wierszu jest w Biblii Tysiąclecia tak powiedziane, że większa radość będzie z jednego nawracającego. W tej wspomnianej przeze mnie, w tym wspomnianym tłumaczeniu interlinearnym grecko-polskim tekście jest tak przetłumaczone. Radość w niebie będzie z jednego grzesznika zmieniającego myślenie, większa niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują zmiany myślenia. Wspominałem, że nawrócenie jest tu rozumiane jako zmiana spojrzenia, zmiana myślenia, zmiana tego widzenia. Myślę, proszę siostry i braci, że Ewangelia tak pokazana, Bóg tak objawiający się, jest Bogiem ciągle przywracającym życie. Trzeba by nam tę Jego twarz w czasie tego skupienia odkryć. Uwierzyć, że On taki jest. Uwierzyć, że zawsze jest droga powrotu. Ja wielokrotnie wspominam, biorę do ręki nieraz Ewangelię i kartkując, że tak powiem, szukam tych momentów, kiedy Jezus leczy, uzdrawia, przebacza, przywraca życiu. I można by tak po ludzku powiedzieć, wydaje się być wtedy najszczęśliwszy. Jezus przebaczający jest cudowny. W tych fragmentach Ewangelii Chrystus, który może przebaczać, wydaje się być u szczytu szczęścia. Jak człowiek czyta nie tylko słowa, ale klimat, który jest wokół tych słów, w tym przesłaniu, to jest to niesamowite. Jeżeli Ewangelia ma być dla mnie, dla ciebie, siostro i bracie, dobrą nowiną, to gdzieś tam musi być taka. Inaczej będzie jakąś Ewangelią, ja wiem, zapłaty za dobro, rozliczeń, nagrody za porządne życie. A tak nie jest. Wystarczyło drgnienie serca Łotra na krzyżu i otrzymał cały dar królestwa. Ten cudowny Jezus powiedział, że nierządnice wyprzedzą porządnych. Jednoznacznie powiedział. Ten Jezus, wchodząc do Kafarnaum jego miasta, poszedł do domu Zacheusza, który był zdziercą, celnikiem, któremu Żydzi nie podawali rąk. Tam poszedł do stołu i wszyscy byli zgorszeni. A tenże celnik powiedział, że majątku połowę rozdaje i czterokrotnie wynagradza skrzywdzonych. Tylko Bóg tak ryzykuje. Wszyscy inni idą na posiłek do porządnych domów i nikt się nie zmienia. To Jezusowa szkoła jest szkołą obdarowywania uprzedzającego, bezwarunkowego, nie czekającego na nic. Jest po prostu obdarowywaniem. Przeczytałem taki komentarz do sceny z Zacheuszem, że pewnie przy tym stole wielu z tych celników wcale się nie zmieniło. Tylko się pochwalili, że z tym mistrzem byli przy jednym stole, jedli, pili z nim. I dalej pewnie brnęli w byle co. Ale jeden się zmienił, może więcej. Tego jednego pokazał nam Ewangelista, żebyśmy uwierzyli, że taki jest Bóg, a nie inny. Że taką ma twarz, a nie inną, mówiąc po ludzku, takie ręce i takie serce. Że taki po prostu jest. I jesteśmy teraz wezwani do tą miłością, właśnie tą miłością. Jesteśmy wezwani do tego, żeby spróbować tę miłość, czy z taką samą miłością, może tak powiem, iść do innych. Chrystus, kiedy objawia miłość, miłosierdzie Boga, tą twarz Ojca, stawia ludziom to jedno wymaganie, aby kierowali się takim samym miłosierdziem. I ono jest właściwie rdzeniem, jeżeli można by tak powiedzieć, wymagań orędzia mesjańskiego Jezusa i centralną sprawą Ewangelii. Miłujcie jak ja. Mówimy, odpuść nam, jak my odpuszczamy. To są takie wezwania Ewangelii. Miłość, która dociera do nas i jest wielkim wezwaniem. Bądźcie jak ja. Można by tu powiedzieć, przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tyleśmy dzisiaj próbowali zauważyć w przedpołudniowym zamyśleniu. Jeżeli tak, a Bóg jest taki, to trzeba by próbować ten obraz Boga w sobie trochę oczyścić, odnowić, uczynić obecnym. I wtedy ludzie są piękni. I wtedy ludzie są wspaniali. I wtedy nawet tych, których świat już nie wierzy, że mogą stać się ludźmi, wierzy w nich Bóg. Nigdy nie przestając czekać. Nigdy Bóg jest kimś nigdy niewątpiącym w możliwości odnowy człowieka. Jedyny, kiedy już nie ma żadnej innej ludzkiej nadziei. I to jest najpiękniejsze, co można chyba o Bogu powiedzieć. I to jest najwspanialsze, ciągnące nas do Boga. I kiedy się taką twarz Boga odkryje, wszystko jest inne. Świat się zmienia diametralnie. Widzenie człowieka, tego obok mnie, i widzenie siebie jest inne. Człowiek staje się zdolny do przyjmowania przebaczania, do prawdy. I to się nazywa zbawieniem. Jest jak Bóg, przygarnięty miłością. W pięknym, cudownym hymnie świętego Pawła, apostołom miłości z 13 rozdziału do Koryntian, jest cudowna puenta. Wszystko przeminie. Wiary już nie będzie, niczego nie będzie. Niezmienna, wieczna jest tylko miłość, bo nią jest sam Bóg. A w pięknej Księdze Pieśni nad Pieśniami, w 8 rozdziale, w tym finale pieśni, jest taka refleksja. Gdyby za miłość ktoś oddał całe bogactwo swego domu, pogardzą. Gdyby się chciało przehandlować w jakikolwiek sposób, gdyby ktoś chciał tak zrobić z miłością, myślę, że to jest takie wyzwanie, które płynie z zamyślenia nad tym, kim jest Bóg. Bo tak by trzeba zobaczyć. Siostry i bracia, za chwilę tę konferencję dopowiem, skontrastuję drastycznie. Najpierw stanie na ołtarzu Jezus, który sprawi, że miłość Boga będzie dostępna, bezwarunkowa. Jezus w Eucharystii jest taką miłością. Został dla nas chlebem, który się zjada, niszczy. Został w tabernakulach, do których nikt nie przychodzi. Został po prostu. I wobec takiej miłości chciałbym postawić pytanie. Zawsze próbuję na rekolekcjach je postawić. Znalazłem je przed laty, mówiłem na początku. Jakoś się przez lata poukładało i próbuję z tym być po to, żeby dokonać pewnego kontrastu. Pytać, kiedy człowiek w obliczu takiego Boga jest martwy. Jak to się dzieje, że przy takiej miłości może umrzeć? I chociaż to nie jest ani rachunek sumienia, ani pełna lista możliwości pogubienia człowieka, to jest jednak jakąś próbą spojrzenia, na których drogach kończy się życie. Na których drogach już nie spotyka się Boga na własne życzenie, Boga, który jest odradzającą miłością i samym życiem. Zachwycaliśmy się Twoim przesłaniem, Panie, które zostawiłeś Kościołowi na cały czas jego istnienia, pokazując, kim jesteś, kim jest Bóg. Ale my jesteśmy ludźmi i bywa, że mamy swoje bezdrożne. I może nawet w takiej chwili zachwytu miłością, której się nawet pojąć do końca pewnie nie da. Bo jak to jest możliwe przy naszej ludzkiej ograniczoności, ale która jednak ciągle zachwyca i wzywa i trochę prowokuje. Jak sygnał ostrzeżenia w tym klimacie miłości niech zabrzmią słowa o możliwości bycia martwym, kiedy zdaje się, że się żyje. O możliwości bezdroży, kiedy droga miłości wydaje się być tak oczywista. Postawimy sobie więc pytanie, kiedy umiera człowiek duchowy? Kiedy to się dzieje? Kiedy rezygnuje? Kiedy się poddaje? Kiedy nie próbuje dalej, nie próbuje kolejny raz? Kiedy ma już dosyć? Kiedy nie wierzy ani w swoje siły, ani Twoje boskie? To jest zawsze jakoś stan umierania. Umieramy wtedy, kiedy wyganiamy ze swego serca wszelką litość, współczucie, dobroć. Kiedy nie mamy ochoty na przebaczenie. Kiedy mówimy, że i tak się nic nie poradzi. Bo świat jest nędzny i ludzie tacy sami. Kiedy już nic nie robię. Kiedy mówię, trzeba w takim razie i w takim świecie myśleć o sobie. Być twardszym lub twardym. Nie litować się. Szkoda czasu. Człowiek nie jest tego wart. Umieram, kiedy przestaję być Twoim uczniem. Kiedy za Tobą nie idę. Nie szukam Twojej boskiej dłoni, Twojej twarzy, Twoich słów, Twoich pouczeń. Kiedy zaczynam być zamknięty, tracę otwartość. Kiedy przestaję się od Ciebie uczyć, ciągle od początku. Przestaję czekać na moment daru, natchnienia, łaski, wezwania, pouczenia, nakazu czy przytulenia. Kiedy się już niczego nie spodziewam. Tak dziwnie niczego, że już nawet wydaje się, nie chcę być szczęśliwym. I kiedy mówię, miłości też już nie potrzebuję. Niczyjej. W takim stanie nie da się żyć. To już nie jest życie. Umiera też człowiek, kiedy grzeszy w pokoju ducha. Wtedy grzech nie budzi już lęku, nie niepokoi. Kiedy się zgadzam na małość moją, nie próbuje już człowiek z tego wyjść. Nie szuka już Jezu Twojej ręki, bo nie chce. Bywa nam wtedy z tym czasem bardzo źle. Ale mówię, już tak musi być. Już taki jestem. Nic nie poradzę. Nic nie zrobię. Nie da się. Obroń nas, Panie, przed takim życiem. Dawaj nam nadzieję przeciwko takiej beznadziei. I budź nam serca do miłości przeciwko takiemu niemiłowaniu.